Witam serdecznie. Drodzy, dzisiaj chciałbym pochylić się nad Bożym Słowem, które wierzę, Duch Święty położył mi na serce. Jest to Słowo zapisane w Ewangelii Jana, 7 rozdział, 37-39. Przeczytajmy ten fragment. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był uwielbiony. Drodzy, przepiękny fragment Bożego Słowa. Wielokrotnie, myślę, już na tym miejscu, czy w naszym zborze, było zwiastowane słowo w oparciu o ten fragment i myślę, że dzisiaj nic nowego nie powiem, a bardziej jestem nastawiony na przypomnienie i zachętę. Najpierw przyjrzyjmy się kontekstowi tego wydarzenia. Czytaliśmy, a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i zawołał. Jakie święto? Jaki ostatni dzień? Ostatni dzień święta namiotów. Oto kulminacyjny moment uroczystego tygodnia święta namiotów. Jednym z rytuałów podczas tych świąt było ofiarowanie wody. Każdego poranka uroczysty orszak prowadzony przez kapłana, niosącego piękny złoty dzban, udawał się do sadzawki Siloe, aby tam nabrać wody, którą kapłan przynosił do świątyni. I tam polewał prawy róg ołtarza. Jest wiele wyjaśnień znaczenia tego rytuału, ale najprawdopodobniej jest to najczęstsze wyjaśnienie. Ceremonia ta miała na celu upamiętania Bożej opieki nad Izraelem w czasie wędrówki po pustyni. Wiemy z opisów ksiąg Starego Testamentu, jak obficie Bóg troszczył się o ten lud. Mieli wodę, mieli jedzenie, mieli wszystko, nawet mieli chmurkę nad sobą, jak było gorąco. Ich sandały, ich buty, ich odzież przez 40 lat nie uległa zniszczeniu. Był to czas wielkich cudów. I czytaliśmy w Ewangelii, że w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i zawołał. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. W tej uroczystej atmosferze Jezus stanął i głośno zawołał, głośno oznajmił. W niewielu miejscach czytamy, że Jezus głośno zawołał. On raczej używał naturalnego głosu, ale tutaj odnoszę wrażenie, że chciał, aby wielu usłyszało tą wspaniałą wieść. Jezus powołuje się tutaj na takie dwa połączone obrazy i przyjrzyjmy się im bliżej. Pierwszy obraz to spragniony człowiek. Ten obraz nie do końca może być przez nas we właściwy sposób zrozumiany, ponieważ żyjemy w umiarkowanym klimacie i mamy pod dostatkiem wody. Nieraz jak myję zęby i zapomnę tak, przymknąć zawór i potem sobie myślę, niedobrze, nie powinienem tak robić, to jest drogocenny dar. Jezus Chrystus zapewne miał na myśli wędrowca, który wędrował na pustyni, któremu skończył się zapas wody. Wiecie, w tym klimacie, w tym izraelskim klimacie brak wody to jest śmierć. Słońce bezlitośnie praży. Nie masz się gdzie schować, bo tam nie ma żadnych drzew, żadnych roślin. Po prostu jesteś odkryty. Organizm w takich warunkach przechodzi w stan odwodnienia. Coraz mniej wody w organizmie. Coraz bardziej człowiek opada z sił. Twarz jest spieczona od słońca. Usta są wysuszone i spękane. Jedyne, czego taki człowiek pragnie, to wody. Gotów jest wszystko oddać za szklankę, za butelkę dobrej wody. I jest to duchowy obraz człowieka oddzielonego od źródła życia, od Chrystusa. To jest w każdym takim człowieku, który nie pojednał się z Bogiem, jest takie głębokie duchowe pragnienie. Oczywiście ludzie próbują ugasić to pragnienie na różne sposoby, ale nie są w stanie. Drugi obraz zapewne nawiązuje do Księgi Izajasza 44:3 i czytamy, gdyż wyleje wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd, wyleje mojego ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle. Jest to obraz wysuszonej tropikalnej ziemi. Koryta rzeki są suche, ziemia spękana, drzewa i wszelka rośliny więdną i usychają. Słabe i wychudzone zwierzęta są bliskie agonii. Bez wody nie ma życia. I myślę, jak ktoś był na pustyni, to może to potwierdzić. My żyjemy naprawdę w regionie przepięknym. Tu jest zielono. Wczoraj jak zobaczyłem, że trawka wychodzi. Jakie to wszystko jest piękne. Suchy ląd, ta spękana ziemia jest obrazem świata, w którym żyjemy. Tego bezbożnego społeczeństwa potrzebującego Chrystusa, który jest życiem. I dalej w wersecie 39 czytamy wyjaśnienie do tej wypowiedzi. I czytamy, a to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Jest to bardzo ważne, bardzo głębokie miejsce Bożego Słowa. Jeśli nie zrozumiemy go we właściwy sposób, w naszym duchowym życiu będziemy mieć problemy. Do tej pory, mam na myśli wypowiedź Jezusa, do tej pory, kiedy Jezus stanął i głośno zawołał, Duch Święty spoczął na niewielu Izraelitach i na kilku poganach. Na prorokach, na królach, na kapłanach. To było wielkie wyróżnienie. I to nie było w taki pełny sposób. To było do jakiejś służby, do wykonania jakiegoś zadania. Kiedy Pan Jezus po zmartwychwstaniu zasiadł po prawicy Ojca, został uwielbiony. Zasiadł na najwyższym tronie, po prawicy swego Ojca. I to był ten moment, kiedy Duch Święty został wylany na wszelkie ciało. Wszelkie ciało rozumiemy nie, że wszyscy, czy chcą, czy nie, musieli przyjąć Ducha Świętego. Tutaj raczej chodzi o to, że dotychczas tylko spoczywał na Izraelitach, a teraz Bóg zapragnął napełnić również pogan. Stąd, myślę, to słowo na wszelkie ciało. A więc Duch Święty został wylany nie ze względu na nasze zasługi, na twoje czy moje, ale ze względu na Jezusa Chrystusa i Jego doskonałe, dokończone dzieło. Dzieło na krzyżu Golgoty. O tym fakcie musimy pamiętać, przychodząc do Boga po chrzest w Duchu Świętym albo napełnienie Duchem Świętym. Jeśli tego nie rozumiemy, będziemy mieć niewłaściwą postawę przed Bogiem. I pozwólcie, że pokażę kilka błędnych nastawień człowieka, chrześcijanina. Niektórzy uważają, że nie są godni, aby zostać napełnieni Duchem Świętym, aby zostać ochrzczeni Duchem Świętym. Ale chcę jeszcze raz mocno podkreślić, nikt z ludzi nie jest godny. Nikt. Tą godność sprawia Jezus Chrystus. Jego ofiara na krzyżu uczyniła nas sprawiedliwymi w oczach Bożych i dlatego mógł być wylany Duch Boży na wszelkie ciało. To jest niesamowite. Czasami rozmawiałem z ludźmi i właśnie taką postawę przyjmowali. I wtedy mówiłem, jesteś w wielkim błędzie. Nie możesz sobie zasłużyć, aby być godnym. Niektórzy uważają, że na chrzest z Duchem Świętym muszą sobie zapracować, zasłużyć. Ale nikt nie jest w stanie sobie zasłużyć. Ponieważ tak jak przed chwileczką powiedziałem, Jezus Chrystus zapłacił wysoką, najwyższą cenę za każdego z nas. I ta zapłata, ta śmierć i zmartwychwstanie otwiera nam drzwi do Bożego błogosławieństwa. Nie możesz, nie tylko, że nie musisz, ale nie możesz sobie zasłużyć na to błogosławieństwo. I trzecia rzecz, którą też zauważyłem, wielu ludzi popełnia taki wielki błąd. Chrzest w Duchu Świętym równa się modlitwa językami. Ludzie chcą daru, ale nie są do końca tak bardzo głęboko zainteresowani darczyńcą, czyli Duchem Świętym. A to ma być odwrotnie. Przyjmij darczyńcę, a otrzymasz dary. Pamiętam na jednym z wykładów kursu Alfa Nicky Gamble opowiadał o pewnym ogłoszeniu matrymonialnym, które gdzieś tam pojawiło się w gazecie, które w pełni oddaje właśnie takie błędne nastawienie. Oto treść, jaką miała. Ktoś napisał tak. Poszukuję kobiety z traktorem w celu matrymonialnym. Mile widziane zdjęcie w nawiasie traktora. Drodzy, tak mniej więcej wygląda człowiek, który nie skupia się na dawcy darów, tylko na darach. Szuka traktora. Jego tak do końca żona nie interesowała. Mógł to być byle kto, nieważne. Traktor był najważniejszy. Musimy w pewien sposób oddzielić, rozdzielić, postawić pewną granicę pomiędzy Duchem Świętym a jego darami. Nie możemy tego zastępować. Nie możemy skupiać się na tym, co jest drugorzędne. A dary są drugorzędne. Duch Święty jest Bogiem. To dwa różne aspekty. Oto jak Paweł naucza na temat darów. 1 Koryntian 15, rozdział 1, werset powiada tak. Dążcie do miłości, starajcie się usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. I potem powiada w drugim wersecie, bo kto językami mówi. Ja tutaj widzę, że jest katalog darów. Jest dar prorokowania, jest dar mówienia językami, jest dar czynienia cudów, jest dar rozróżniania duchów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale przed tym stoi bardzo ważne polecenie. Starajcie się usilnie. A więc przeżywam chrzest w Duchu Świętym, a potem usilnie staram się o dary duchowe, zaczynając na przykład od daru języków. Co to znaczy starać się usilnie? Myślę, że ci, którzy stracili w swoim życiu pracę i szukali nowej, a są ludźmi takimi, którzy nie chcą żyć za darmo kosztem innych, tylko chcą swoimi rękami zapracować na swoje potrzeby i swoich bliskich, wtedy wszystko inne przestaje mieć znaczenie. Zaczynają szukać pracy. Codziennie wysyłają po 20 CV do różnych firm. Po nocach, do drugiej w nocy siedzą i przeglądają wszystkie oferty, jakie się pojawią na rynku, żeby być pierwszym, żeby złożyć swoje CV i żeby zostać zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmawiają z przyjaciółmi, ze znajomymi. O, nie rozmawiałem o pogodzie. Oni pytają, nie wiecie o jakiejś dobrej pracy? Tak bardzo chciałbym mieć nową pracę. To jest determinacja. To jest usilne szukanie. staranie się usilne o nową pracę. I myślę, że to Duch Święty miał na myśli, inspirując Pawła do napisania tego słowa. Usilnie starajcie się o dary duchowe. My często przyjmujemy postawę, a jak Pan Bóg chce, to niech da, a jak nie, to jego problem, nie mój. Ja bez tego przeżyję. Ale drodzy, to jest bardzo błędna postawa. W swojej służbie o chrzest w Duchu Świętym modliłem się ze sporą grupą osób i mógłbym wyróżnić takich 6 przypadków, które miały miejsce. Pierwszy przypadek to osoby wierzące, które upamiętały się i w tym samym momencie doświadczyły nowonarodzenia, chrztu w Duchu Świętym i manifestacji darów. Najczęściej to był dar języków. W jednym momencie wszystko się wydarzyło. I czasami patrzyłem z boku, podziwiałem to, co się wydarzyło, ale pomyślałem sobie, może to nie tak do końca jest. Przecież powinny być jakieś przerwy. Ale Duch Święty czyni, jak chce. I ci ludzie byli niesamowicie szczęśliwi. Takie przeżycie. Drugi przypadek to osoby, które najpierw przeżyły nowonarodzenie. Potem po jakimś czasie, w wyniku rozważania Bożego Słowa, doszli do wniosku, że potrzebują przeżycia chrztu w Duchu Świętym. I zapragnęły tego chrztu. Modliliśmy się i zostali ochrzczeni z manifestacją daru języku lub innych darów. I była to zazwyczaj znacząca część, największa część ludzi, z którymi się modliłem. Trzeci przypadek to osoby, z którymi modliliśmy się o chrzest w Duchu Świętym, przyjęły Ducha Świętego, ale nie miały manifestacji darów Ducha. Dopiero pojawiły się po jakimś czasie. Pamiętam siostrę, to jest historia sprzed wielu lat, z którą modliliśmy się w naszym domu o chrzest w Duchu Świętym. Doświadczyła napełnienia Duchem Świętym. Było to widać, że jest poruszona, dotknięta przez Boga, ale nie doświadczyła darów Ducha Świętego. Ale po modlitwie poszła do domu pełna radości i ufności ku Bogu. Kilka dni później, podczas ręcznego prania, wiecie, w tamtych czasach pieluszki prało się ręcznie, żeby ich nie zniszczyć w pralce, więc na tarce. Nie wiem, czy młodzi wiedzą, co to tarka, ale w moich czasach jeszcze było to normalną rzeczą. I piorąc te pieluszki, nagle śpiewała sobie pieśni, uwielbiała Boga i nagle przyszedł dar języków, śpiew w duchu. Zaczęła uwielbiać Boga w językach. I to jest kolejna grupa, kiedy może jesteśmy bardzo napięci na odbiór darów i kiedy jesteśmy rozluźnieni przed Bogiem, wtedy to przychodzi. Czasami słyszałem świadectwa osób, które mówiły, że podczas śpiewu w duchu modliły się wcześniej, prosiły Boga o dary, ale podczas uwielbiania w Duchu Świętym na nabożeństwie nagle to przyszło i zaczęły uwielbiać w językach Boga. Kolejna, czwarty przypadek to osoby, które modliły się o chrzest w Duchu Świętym, przyjęły Ducha Świętego, ale nie miały manifestacji darów i nie mają ich do dzisiaj. Znam takie osoby, nie doświadczyły żadnych darów, ale mają wspaniałe owoce Ducha Świętego. I czy możemy zadać sobie pytanie, czy to są chrześcijanie drugiej kategorii, bo Bóg im nie dał darów? Ja nie wiem, dlaczego nie doświadczają darów, ale nie są chrześcijanami drugiej kategorii. Jeśli ktoś w taki sposób myśli, jest w błędzie. Piąty przypadek to osoby, z którymi modliliśmy się o chrzest w Duchu Świętym, ale nie doświadczyły żadnych darów, więc uznały, że nie zostały ochrzczone Duchem Świętym. Taka postawa zapewne zasmuca Ducha Świętego. To odwołam się do tego, co powiedziałem przed chwilą. Musimy te dwie sprawy rozdzielić. I wtedy mamy właściwą perspektywę. I szósty przypadek to ci, którzy nie są zainteresowani chrztem w Duchu Świętym. I wiecie, kiedy patrzę na Kościół, to widzę coraz większą taką pustynię w tym względzie. Coraz więcej młodych ludzi mówi, po co mi to? Ale chciałbym tutaj w autorytecie Ducha Świętego powiedzieć, że jesteś w wielkim błędzie i nawet nie wiesz, co tracisz. Chrzest w Duchu Świętym jest drugim wielkim błogosławieństwem po narodzeniu na nowo. A teraz przejdźmy i przeczytajmy Dzieje Apostolskie, 4 rozdział 29-31. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom swoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego, Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Boże Słowo. Mamy pewien dylemat, ponieważ ta historia wydarzyła się wśród chrześcijan narodzonych na nowo i nie wiem, czy na 100%, ale blisko 100% to byli ludzie ochrzczeni w Duchu Świętym. Jak to zinterpretować? Co pierwsze było nieważne, wyczerpało się, czy trzeba co jakiś czas na nowo przeżyć chrzest w Duchu Świętym? Tutaj jest bardzo ważne słowo i napełnieni zostali. Kontekst wskazuje, że byli bardzo aktywni w głoszeniu Ewangelii. Mówili, dozwól sługom swoim, gdy Ty wyciągasz rękę. To mi się bardzo podoba. To nie ja wyciągam rękę, to nie ja mam moce uzdrowienia, ale kiedy zwiastuję Boże Słowo, kiedy ogłaszam Boży triumf i zwycięstwo na krzyżu Golgoty, i ludzie słuchają, wtedy Duch Święty przychodzi, dotyka ludzi, uzdrawia, podnosi, wskrzesza i cokolwiek się wydarza. Kiedy siedzimy sobie wygodnie w domu, to sobie siedzimy. To poruszenie, największe poruszenie jest na zewnątrz. I powiem wam, najwięcej cudów i odpowiedzi na moje modlitwy oglądałem na zewnątrz, wśród ludzi, którzy po raz pierwszy słuchali Ewangelii. I ci chrześcijanie byli posłuszni Bogu, ale wokół nich zaczęła się zła atmosfera. Prawdopodobnie faryzeusze, kapłani zaczęli ich ścigać, grozić. I być może przyszedł niepokój albo nawet lęk do ich serc, ale stanęli przed Bogiem. I zawołali. I Bóg odpowiedział. I zostali napełnieni Duchem Świętym. I ten dar, który można by powiedzieć, czy ta manifestacja tego napełnienia, to była odwaga. Po tej modlitwie powiedzieli, dobra, nie ma sprawy, idziemy. Bóg jest z nami. Robimy to, cośmy robili, nie ma znaczenia. Widzicie to? Jest jeden chrzest w Duchu Świętym, tak jak jest jedno narodzenie na nowo. Przychodzisz do Boga, otrzymujesz przebaczenie grzechów. Kiedy upadniemy, kiedy coś się wydarzy w naszym życiu, przychodzimy do Boga, pokutujemy i Bóg nas oczyszcza. Ale narodzenie na nowo jest jedno w życiu. Raz na zawsze, na całą wieczność. Podobnie jest z chrztem w Duchu Świętym. Jeśli dożyliśmy, to jest jednorazowy akt. Nigdy się już nie powtórzy. Ale zwróćcie uwagę na to, że możemy doświadczać wielokrotnego napełnienia Duchem Świętym, napełnienia Jego mocą. W Efezjan 5:18 Paweł napisał tak: i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. w oryginale nie upijajcie się winem, którym jest rozwiązłość, lecz bądźcie napełniani w duchu. Wypowiedź ta zawiera trzy cechy, które pragnę podkreślić teraz. Po pierwsze, w oryginale to zdanie przyjmuje tryb rozkazujący. To nie jest jakaś uprzejma prośba, to nie jest sugestia, to jest nakaz. To macie czynić. Macie przychodzić do Boga i zostać napełnieni Jego mocą z wysokości. To przykazanie, czy ten nakaz występuje w liczbie mnogiej. Bądźcie pełni. Tu nie jest napisane każdy chrześcijaninie, czy niektórzy z was bądźcie pełni. To jest do wszystkich, do ciebie i do mnie. I trzecia rzecz, czynność w oryginale występuje w czasie teraźniejszym ciągłym. Pozwólcie, że użyję ilustracji. To jest tak, jakbym powiedział, miejcie naładowaną baterię w telefonie. I my to rozumiemy. Ale to jest coś, co mogę powiedzieć jednorazowo, tak? Miej naładowaną baterię w telefonie. Ale mógłbym powiedzieć, ładujcie swoją baterię w telefonie. I to jest ogromna różnica. To jest coś, co powinno być zawsze, ciągle, o co powinniśmy zabiegać i dbać. I dokładnie tak jest tutaj użyte, żebyśmy byli napełniani w Duchu Świętym. Kiedy powinno nastąpić kolejne napełnienie Duchem Świętym? Zakładamy, przeżyłeś chrzest w Duchu Świętym? Pytanie, kiedy powinno następować kolejne napełnienie Duchem Świętym? Kiedy za tobą jest okres wypalenia. To tak jakbyś codziennie przez pół roku pracował po 12-14 godzin. Czego potrzebujesz? Resetu, odpoczynku. I możemy to przenieść na sferę duchową. Służyłeś, pracowałeś, starałeś się przed Bożym obliczem i czujesz się zmęczony i poniekąd wypalony. I to jest ten dobry czas, aby podnieść ręce i powiedzieć, Panie Jezu, potrzebuję świeżego, nowego napełnienia w Twojej mocy. Podczas duchowej pustki przeżywamy takie trudne okresy w swoim życiu. Nie żyjemy w grzechu, ale mamy czasami, nie rozumiem też tego do końca, ale miewam taki czas i czasami nawet dłuższy czas takiej duchowej pustki, jakby pustyni. Tak jakby Bóg chciał mnie nauczyć, żebym teraz chodził w wierze, a nie w oglądaniu. Nie w dobrych uczuciach, w oparciu o cuda, ale po prostu tak jakby go nie było, a przecież on jest, tak? Czujemy taką pustkę po dłuższym czasie. Może poprzedzać powołanie do nowej służby lub jakiegoś zadania do wykonania w Kościele. I wtedy jest to wręcz nieodzowne. Bo jeśli nie zostaniesz napełniony, uzdolniony do tej służby, to w jakiej mocy to uczynisz? W cielesnej, w sobie, w samym sobie. I wreszcie po okresie nieposłuszeństwa lub upadku, kiedy przychodzimy do Boga i mamy taki czas pokuty i odwrócenia się od bezbożnego życia, może od cielesnego życia, wtedy potrzebujemy podnieść swoje ręce i powiedzieć, dobrze, Panie, dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy, a teraz proszę o świeże, nowe namaszczenie, bo chcę chodzić w Twojej mocy. Jezus stanął i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Wierzę, że Jezus Chrystus dzisiaj głośno woła do ciebie. Do ciebie. To jest ten sam głos, to samo wezwanie, ten sam nakaz. Przyjdź i napij się. Czy słyszysz to wołanie? czy słyszysz to wołanie? Również zwracam się do was, którzy jesteście w domach, bo Duch Święty jest również z tobą i w tobie. Rodzi się pytanie, czy pragniesz? Czy pragnę? Czy pragnę? Czy mam w swoim sercu pragnienie? Jeśli tak, przyjdź z ufnością do Jezusa Chrystusa, aby zostać ochrzczony Duchem Świętym, bo ja wierzę, że dla Ducha Świętego, dla Boga nie ma ograniczeń covidowych. On jest w stanie w każdej sytuacji, w każdym czasie napełnić człowieka Duchem Świętym lub ochrzcić Duchem Świętym. Zatem, drodzy, kończąc, chciałbym zaapelować, abyśmy wstali i abyśmy mieli może 5 minut, z uwagi na to, że za chwilę drugie nabożeństwo. Ale chciałbym zaapelować do was, abyście zamknęli swoje oczy, abyśmy podnieśli swoje ręce. Jeśli masz pragnienie chrztu w Duchu Świętym, zawołaj do Boga. Pan Jezus powiedział, przyjdź i pij. Jeśli potrzebujesz nowego, świeżego namaszczenia, z tych różnych powodów, o których mówiłem, On jest tutaj. On jest tutaj. On jest w twoim domu. On jest gotowy. On cię kocha. On pragnie wypełnić cię mocą z wysokości. Ale czy ja, czy ty pragniemy tego? Jeśli jesteś gotów, proszę tych, którzy modlą się językami, miejmy teraz taki czas, aby wołać, aby modlić się w językach, aby stworzyć taką atmosferę lekkiego szumu. Ale chodzi o to, abyśmy uwielbili Jezusa Chrystusa. A wy, którzy się modlicie, otwórzcie swoje serca. On tutaj jest. I On jest gotów napełnić cię mocą z wysokości. Jesteś Jego ukochanym dzieckiem. Ukochanym dzieckiem. Dlatego podnieś swoje ręce, aby przyjąć Jego moc z wysokości. Dzięki Ci, Ojcze Niebieski. Dziękujemy Ci za to wielkie, doskonałe dzieło zbawienia. Dziękujemy Ci, Panie, że wziąłeś nasze grzechy i zaniosłeś je na wzgórze Golgoty. Dziękujemy Ci, że zmartwychwstałeś i zasiadłeś po prawicy Bożej. Dziękujemy Ci, że dzięki temu Duch Święty przyszedł na wszelkie ciało. Dziękuję Ci, że chrzest w Duchu Świętym jest moim udziałem. Że mogłem doświadczyć, Panie, cudownego chrztu w Duchu Świętym. Ale teraz modlę się o tych, którzy tego pragną. Których serca są otwarte. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź w swojej mocy i napełnij ich swoim Duchem. Przez wzgląd na swoje imię. Dziękuję Ci, Królu Królów. Dziękuję Ci, że słyszysz tę modlitwę. Słyszysz te wołanie. Słyszysz to utęsknienie, to wzdychanie do Ciebie. I przychodzisz. Przyjmijcie Ducha Świętego. Przyjmijcie Go w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie w swoich emocjach. Nie w swoim widzeniu. Ale w wierze. Tak, Panie, wiem. Wiem, że powiedziałeś, kto pragnie, niech przyjdzie. I ja teraz przychodzę. Przychodzę i przyjmuję Twego Świętego Ducha. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij mnie. To jest druga prośba. To jest prośba dla tych, którzy przeżyli przez Duchu Świętym, ale potrzebujesz dzisiaj świeżego, nowego napełnienia w Jego mocy. On jest tutaj. I nie bez powodu stanął i głośno zawołał, abyś dzisiaj mógł przyjść przed Jego majestat i powiedzieć, przyjdź, napełnij mnie w nowy sposób. Pragnę Ci służyć, pragnę przynosić dary, owoce w mojej służbie. Ale Panie, bez Twojego namaszczenia, bez świeżego, nowego namaszczenia w mocy Ducha Świętego nie jestem w stanie nic uczynić. Dlatego podnoszę moje ręce, dlatego otwieram moje serce i proszę, Duchu Święty, przyjdź i napełnij mnie. I proszę teraz, przyjmij. Przyjmij przez wiarę. Może nic nie będziesz czuł, ale jutro zauważysz, że jesteś w zupełnie innym miejscu. A być może Duch Święty udziela darów. Może teraz odczuwasz, masz uścisk w gardle i czujesz, że powinieneś otworzyć usta i wielbić Boga w językach. Zrób to. Może masz proroctwo, po nabożeństwie podejdź, może Bóg ci pokazuje konkretną osobę. Bądź w tym wolny. Drodzy, nasz Bóg jest cudowny. Ten miniony tydzień po raz kolejny przypomniał mi w taki głęboki sposób, jak bardzo, bardzo Bóg nas kocha. Nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. Ale kiedy otworzymy się na tą miłość, mamy odwagę zbliżać się do Niego i przyjmować to, co przygotował dla nas. Niech was Bóg błogosławi.